Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Słuchacie audycji Pokój Gościnny przy mikrofonie. Joanna,
Grzegorz
i Wojciech.
Każdy w dzieciństwie śnił o podróżach i odkrywaniu nieznanych miejsc. Dzisiaj pomożemy spełnić te marzenia. Tematem naszej audycji jest W sandałach przez ojczyznę. Zostańcie z nami. Pokój Gościnny otwarty do godziny 17.
Światem zaczęła rządzić jesień. Topi go w żółci i czerwieni. A ja tak pragnę, czemu nie wiem, uciec pociągiem od jesieni. Uciec pociągiem od przyjaciół, wrogów, rachunków, telefonu. Nie trzeba długo się namyślać, wystarczy tylko wybiec z domu i wsiąść do pociągu, tyle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko dostaje w tyle. W taką podróż chcę wyruszyć, gdy podły nastrój i pogoda. Zostawić ciebie, łóżko, szafę, niczego mi nie będzie szkoda. Zegary staną niepotrzebne, pokupię wszystkie kalendarze. Taką podróż chcę wyruszyć, nie wiem, czy kiedyś się odważę. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Ściskając w ręku kamyk zielony.
Słuchacie audycji Pokój Gościnny. Opowiadamy dzisiaj o miejscach godnych uwagi, czyli o podróży w sandałach przez ojczyznę.
Mówi się o nim, że zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Kazimierz Wielki stworzył system umocnień leżących między Krakowem a Częstochową. Zamki budowano na wysokich skałach. Z ich baszt dumnie powiewały polskie chorągwie. Na ich widok nieprzyjaciel dwukrotnie się zastanowił, zanim zdecydował się uderzyć na Kraków, ówczesną stolicę. O ich jakości świadczy fakt, że częściowo odbudowane wciąż stoją na naszej ziemi, przypominając o potędze naszego narodu. Usytuowane wysoko, niedostępne dla wroga, z bohaterską załogą zostały nazwane Orlimi Gniazdami przez Wiktora Zielińskiego, powstańca listopadowego. A przynajmniej tak głosi legenda. Wzdłuż tych fortyfikacji ciągnie się szlak turystyczny, który prowadzi z Krakowa do Częstochowy. Jego trasę wyznaczył sam Kazimierz Sosnowski, twórca nowoczesnej turystyki polskiej. Jeśli nie macie jeszcze pomysłu na zimowy urlop, ferie lub zastanawiacie się, gdzie wybrać się na wakacje, zostańcie z nami. Zapraszamy Was na wycieczkę przez wybrane fragmenty szlaku Orlich Gniazd. Nie zapomnijmy, że wędrówkę tę możemy potraktować też jako pielgrzymkę. W końcu, jeśli wyruszymy z Krakowa, naszym celem stanie się Częstochowa. Zatem ruszamy. Pierwszy postój znajduje się około 20 km od krakowskiej Starówki. Jest to Ojcowski Park Narodowy. Orle Gniazdo, które tutaj spotykamy, nosi nazwę Ojciec u Skały, ponieważ tak nazwał je Kazimierz Wielki, na cześć swojego ojca. Widzimy tutaj również 25-metrową maczugę Herkulesa, najwyższy w Polsce ostaniec, czyli skałę, powstałą w wyniku wietrzenia i erozji. Znajdziemy tutaj wiele innych atrakcji, jak kapliczka na wodzie, zamek Piaskowa Skała czy pustelnia błogosławionej Salomei. Jest ich tam całe mnóstwo, dostępnych dla amatorów, jak i dla profesjonalistów. Niestety nie zaglądamy do nich, ponieważ musimy ruszać w dalszą drogę. Kolejny postój czeka nas na polskiej Saharze. Jak widać, nie trzeba jechać do Egiptu, aby zobaczyć piaskowe wydmy. Chodzi oczywiście o pustynię błędowską. Obszar ten stał się pustynią już w XII wieku, kiedy to w wyniku prac górniczych wycięto rosnące tutaj lasy i odsłonięto piaski lodowcowe nawiane z nadbałtyku. Na zachętę dodamy, że pustynia zaczyna powoli zarastać, więc może to być ostatni dzwonek, aby ją zobaczyć. My tymczasem ruszamy dalej. Tym razem coś na tę porę roku. Zimowego szaleństwa możemy doświadczyć również na szlaku Orlich Gniazd. Podobno śnieg tutaj utrzymuje się najdłużej na terenie całej Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W Smoleniu znajduje się ośrodek narciarski oferujący dwa wyciągi orczykowe i dwie trasy zjazdowe. Gdyby jednak śniegu zabrakło, trasy są sztucznie naśnieżane. Kawałek dalej, w Morsku, również można pojeździć na nartach. Są tam trzy trasy, a wysokość poziomów wynosi 400 metrów. Kto chce, niech zostanie. My tymczasem ruszamy do następnego punktu. Kolejny punkt ma mniej wspólnego z orłami, ale ma związek z sokołami. Jest to rezerwat Sokole Góry, który jest nazywany rajem dla speleologów, czyli badaczy jaskiń. Jest ich tam całe mnóstwo, małych i dużych, dostępnych dla amatorów, jak i dla profesjonalistów. Jedna z najciekawszych to jaskinia pod Sokolą Górą, która niegdyś uchodziła za najpiękniejszą w Polsce, dopóki nie została zdewastowana podczas eksploatacji kalcytu. Niestety nie zaglądamy do niej, ponieważ musimy ruszyć w dalszą drogę. Ostatnim przed Częstochową punktem na naszej trasie, która wiedzie przez szlak Orlich Gniazd, jest Olsztyn. Znajduje się tam jeden z najpiękniejszych zamków oraz pochodząca z XIII wieku baszta więzienna i obronna. Właśnie w niej śmiercią głodową zmarł Maciej Borowic, oskarżony i skazany za zdradę przez króla Kazimierza Wielkiego. W zamku czeka nas wiele atrakcji, jak turnieje rycerskie i pokazy sztucznych ogni. Niestety odbywają się one jedynie w sezonie letnim. To już koniec naszej wycieczki. Wkraczamy do Częstochowy, aby u stóp matki złożyć nasze intencje i podziękować za wyprawę.
Słuchacie audycji Pokój Gościnny. Opowiadamy dzisiaj o miejscach godnych uwagi, czyli o podróży w sandałach przez ojczyznę.
Jeżeli ktoś szuka malowniczo położonego miejsca w górach, które miałoby do zaoferowania ciekawe zabytki, historie z nimi związane, a także nadawało się na bazę wypadową do zwiedzania okolicy, to warto odszukać na mapie Duklę. Niby małe, niepozorne miasto na południu Polski, ma jednak do zaoferowania bogatą, bo sięgającą kilku wieków przed naszą erą historię. Dowodem tego są znaleziska archeologiczne, świadczące o zasiedlaniu tych terenów przez człowieka już w epoce brązu i żelaza. Dowodzą tego także liczne kurhany w okolicach Dukli. Kto czuje się na siłach, zawsze może poszukać skarbów w ich okolicy. W dawnych czasach ziemię te zamieszkiwało plemię lędzian, tworzące protopaństwo, które w IX wieku dostało się pod nieokreśloną bliżej zależność Wielkich Moraw, a wiek później Czech, potem zaś Polan. Ze względu na swoje przygraniczne położenie, Dukla była kilkukrotnie niszczona. W 1474 roku została najechana przez wojska węgierskie Macieja Korwina. Przez stulecia miasto zmieniało swoich właścicieli ziemskich, by przetrwać aż do dziś. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o historii Dukli, to musicie udać się do miejskiego muzeum, bo jeśli ja wam wszystko powiem, to na miejscu nie będzie już tak ciekawie, jak być powinno. Tutejsze muzeum ma swoją siedzibę w zabytkowym pałacu. Na szczególną uwagę zasługuje ekspozycja II wojny światowej, w której skład wchodzą czołgi, armaty, a także niszczyciele czołgów. To właśnie na tych terenach miała miejsce wielka ofensywa karpacko-dukielska. Była ona jedną z największych operacji alianckich na terenach Rzeczpospolitej i w sumie pochłonęła około 200 tysięcy ofiar. Jednak pałac w Dukli nie jest tutaj jedynym zabytkiem wartym obejrzenia. Perełką miasta jest zespół klasztorny ojców Bernardynów. W ich pięknym barokowym kościele znajduje się kaplica świętego Jana z Dukli, który jest jednym z patronów naszej ojczyzny. Przy okazji wizyty u zakonników można przybliżyć sobie jego postać. Tak więc myślę, że tego miejsca przegapić nie można. Bernardyni oferują turystom noclegi. Z tego powodu ich siedziba świetnie nadaje się na bazę wypadową dla kilkudniowych wakacji. Kilkudniowych, ponieważ okolicznych atrakcji nie da się zwiedzić w jeden dzień. W sąsiedztwie znajduje się zamek w Łańcucie. Jest on jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Słynie ze znakomitych wnętrz mieszkalnych oraz niezwykle interesującej kolekcji pojazdów konnych. Pałac otacza stary malowniczy park w stylu angielskim z licznymi pawilonami i zabudowaniami gospodarczymi, ściśle niegdyś związanymi z codziennym życiem łańcuckiej rezydencji. Gdy zwiedzimy już zamek, można pojechać do leżącej nieopodal Bubrki, w której znajduje się Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza. W skansenie o ogromnej powierzchni możemy zobaczyć drewniane, działające niegdyś szyby naftowe, wystawy poświęcone pierwszym na świecie destylacjom ropy naftowej, a nawet oryginalną stację paliw CPN. Nieco dalej od Dukli, w Żarnowieckim Dworku, znajduje się Muzeum Marii Konopnickiej, którego misją jest gromadzenie i przechowywanie dóbr kulturowych po wybitnej poetce i pisarce. Dzięki obcowaniu z dziedzictwem po Konopnickiej, każdy, kto szuka natchnienia, powinien je tam znaleźć. Natomiast ci, którzy po obejrzeniu wystaw poświęconych II wojnie światowej chcą obejrzeć jeszcze więcej armat i czołgów niż znajduje się w Dukli, muszą przekroczyć granicę polsko-słowacką. Na szczęście to jedynie 17 kilometrów i pojechać do Świdnika, gdzie znajduje się Muzeum Wojskowe. W budynku przypominającym swoim kształtem minę przeciwczołgową obejrzeć możemy ekspozycję poświęconą obu wojnom światowym. Na zewnątrz zaś wystawę ciężkiej technologii wojskowej, która w swej kolekcji posiada różne rodzaje czołgów, niszczycieli, dział, transporterów opancerzonych, a nawet samolotów. Jeżeli ktoś chce zobaczyć niemieckiego PZ-4, Panterę, czy rosyjskie Su-152 lub Su-100, to właśnie tutaj je znajdzie. Jadąc na Słowację, nie do końca po drodze, ale warta obejrzenia, leży Komańcza, gdzie w klasztorze sióstr nazaretanek więziony był kardynał Stefan Wyszyński. Oprócz tak oczywistych atrakcji jak muzea, skanseny, zabytkowe kościoły i ratusze, Dukla oferuje nam przede wszystkim piękne góry i niezapomniane widoki. Na niektóre ze szczytów wejść jest łatwo, inne zaś są całkiem wymagające dla amatorów górskich wędrówek. Więc jeżeli ktoś zdecyduje się wraz ze znajomymi, czy też sympatią, wybrać na spacer po całym dniu zwiedzania, to na pewno nie pożałuje. Kilka lat temu zrobiłem sobie właśnie taką kilkudniową wycieczkę do Dukli i okolic razem z moją rodziną. Myślę, że wszyscy byli bardzo zadowoleni, więc jeżeli ktoś z Was, drodzy radiosłuchacze, zdecyduje się tam pojechać, to proszę podzielić się wrażeniami. Słuchacie audycji Pokój Gościnny. Opowiadamy dzisiaj o miejscach godnych uwagi, czyli o podróży w sandałach przez ojczyznę.
Dla wszystkich, którzy nie boją się żywiołów, a szczególnie jednego, mianowicie ognia, zapraszamy do wysłuchania o ciekawym miejscu. W Żorach otwarto interaktywne Muzeum Ognia, stworzone, by uczyć, ale także i bawić. Muzeum powstało w zaprojektowanym obiekcie przez Barbarę i Oskara Gromczewskich, którego konstrukcje oraz ściany pokryte są panelami wykonanymi z miedzianej blachy. Każdy zwiedzający otrzymuje bilet, który jednocześnie jest testem wiedzy. Trzeba rozwiązać zadania i zagadki znajdujące się w różnych punktach wystawy, by poznać odpowiedzi na postawione pytania. Przejście przez wirtualną ścianę ognia, rozpalenie wirtualnego ogniska za pomocą krzesiwa w zaaranżowanej prehistorycznej jaskini oraz interaktywna wystawa poświęcona temu żywiołowi to tylko niektóre atrakcje otwartego w Żorach Muzeum Ognia. Jedną z atrakcji zwiedzania jest prezentacja filmu edukacyjno-fabularnego pod tytułem Śladami Ognia. Jest ono autorstwa Andrzeja Celińskiego, twórcy nominowanego do Oscara. Następnie zwiedzający przechodzą do części obiektu, gdzie znajdują się m.in. plansze i eksponaty omawiające zastosowanie ognia od czasów najdawniejszych do współczesności. Najmłodsi mogą też spróbować swoich sił w wielu eksperymentach i doświadczeniach. Są nimi m.in. gaszenie wirtualnego pożaru. Polega to na ustawieniu odpowiednio pokrętł w rurkach, by woda spłynęła i ugasiła płomień. Do jednym z atrakcji należy również pompowanie wody, dokonywanie pomiarów temperatury, czy tworzenie i wykorzystywanie różnych rodzajów energii. W muzeum wyświetlane są informacje na temat ognia i różne zagadki do rozwiązania. Ciekawym doświadczeniem dla najmłodszych jest też rozpalenie ognia za pomocą wirtualnego krzesiwa lub światła słonecznego. Zwiedzający mogą też wcielić się w dyspozytora straży pożarnej, czy dowiedzieć się od jak dawna mieszkańcy Żor obchodzą święto ogniowe. Święto ogniowe jest związane z historią najtragiczniejszych w skutkach dla Żor pożarem, który zniszczył sporą część miasta. W nocy 11 maja 1702 roku wielu mieszkańców straciło dorobek całego życia. Wówczas przyrzekli, że co roku będą organizować procesje na ulicach i modlić się. Tak narodziła się tradycja obchodów święta ogniowego. Do 1939 roku 11 maja był dniem wolnym od pracy. Obecnie mieszkańcy tego miasta nadal obchodzą to święto, między innymi przez udział w procesji z pochodniami. Muzeum Ognia powstało w tym roku, a dokładnie 3 grudnia było jego oficjalne otwarcie. Jest to dobre miejsce do zwiedzania, bo dostosowane do każdego przedziału wiekowego. Drugim miejscem wartym obejrzenia jest Zamek Książ. Jeżeli ktoś przypada za dreszczykiem i emocjami, koniecznie musi odwiedzić to miejsce. Zamek Książ to jeden z najpiękniejszych zamków Dolnego Śląska. Obiekt dostępny jest o każdej porze roku, a w okresie zimowym szczególną atrakcją jest nocne zwiedzanie, podczas którego odkryć można wszystkie tajemnice zamku. Zamek został wybudowany pod koniec XIII wieku. Dzięki swojej malowniczości nieraz pełnił rolę scenerii filmowej. Do punktów obowiązkowych każdej wycieczki należy m.in. wieża zamkowa, z której roztacza się piękna panorama na Sudety i okolicę. Warto odwiedzić również podziemia, taras widokowy, jak również palmiarnię, w której rośnie ponad 100 gatunków egzotycznych roślin sprowadzonych z całego świata. Zamek Książ ma za sobą burzliwe dzieje. Często przechodził z rąk do rąk, należał do różnych państw oraz był niszczony podczas wielu wojen. Ostatnim ze znaczących właścicieli tego zamku był hrabia Hochberg von Pless i jego małżonka Daisy. Byli liczącą się i najbardziej bogatą rodziną arystokratyczną w Niemczech. W 1941 roku zamek przejęli naziści, paramilitarna organizacja TOD. Były przeprowadzone intensywne prace. Prawdopodobnie przygotowywano główną kwaterę Hitlera. W tym czasie powstały podziemne tunele, długie na około 1 kilometra. Atrakcją przyciągającą turystów są nie tylko widoki, ale i owiana tajemnicą historia. Wokół obiektu krążą legendy o jego rzekomym nawiedzaniu przez księżniczkę Daisy. Przeszła ona do historii zamku jako dobry duch tego miejsca. Była miłośniczką biżuterii, kwiatów i zajmowała się działalnością charytatywną. Słynęła również z wielkiej urody, ale nie doświadczyła zbyt wielu szczęśliwych dni. O tym, czy księżniczka faktycznie wciąż nawiedza zamek, można się upewnić podczas nocnej wyprawy po obiekcie. Jak zapewniają organizatorzy, nocne zwiedzanie to przede wszystkim atrakcja dla dorosłych. Ostrzegają, że ta forma zwiedzania zamku może wywołać silne emocje, dlatego zwiedzanie nie jest wskazane dla osób o słabej odporności na bodźce wywołujące emocje. Zamek Książ ma do zaoferowania również 3 rodzaje tras. Trasa Książ Barokowy, od piastów do tajemnic II wojny światowej oraz trasa Szlakiem Daisy. Mi osobiście udało się przebyć trasę Szlakiem Daisy i od piastów do tajemnic II wojny światowej. gdzie była również możliwość wejścia do tunelu.
Nasze zwiedzanie dobiega już końca. Zapraszamy do wysłuchania Jukat Benedykta XVI.
Pytasz, kim jest Bóg, świat? Kim jesteś ty? Odpowiedź znajdziesz tutaj. Jukat.
Katechizm Kościoła katolickiego dla młodych.
Czytają Paulina Kościółek
i Damian Szmagliński. Skąd wiemy, co stanowi prawdziwą wiarę?
Prawdziwą wiarę odnajdujemy w Piśmie Świętym i żywej tradycji Kościoła.
Nowy Testament narodził się z wiary Kościoła. Pismo i tradycja są ze sobą ściśle powiązane.
Przekaz wiary nie następuje w pierwszym rzędzie przez teksty. W starożytnym Kościele mówiono, że Pismo Święte jest bardziej wypisane na sercu Kościoła niż na pergaminie.
Już uczniowie i apostołowie doświadczali nowego życia przede wszystkim poprzez żywą wspólnotę z Jezusem.
Do tej wspólnoty, która nabrała innego wymiaru po zmartwychwstaniu, młody Kościół zapraszał ludzi.
Pierwsi chrześcijanie postępowali zgodnie z nauką apostołów, żyli we wspólnocie braterskiej, łamali chleb i modlili się.
Trwali w jedności, a jednak otwarci byli na innych. To również dziś stanowi o wierze. Chrześcijanie zapraszają innych ludzi, aby doświadczali wspólnoty z Bogiem, która niezmącona od czasów apostołów istnieje w Kościele katolickim.
Słowa z Soboru Watykańskiego II.
Święta tradycja zatem i Pismo Święte ściśle łączą się ze sobą i przenikają. Obydwa bowiem wypływają z tego samego Bożego źródła, zespalają się jakby w jedno i zmierzają do jednego celu.
Jak się już przekonaliśmy, w sandałach można podróżować po całej Polsce. Wystarczy tylko trochę dobrej woli i czasu. W czasie ferii będzie ku temu okazja, więc zapraszamy do zwiedzania. Dziękujemy za wysłuchanie audycji. Do usłyszenia już za tydzień, jak w każdą środę o 16:30.